Teraz będziemy mówili o miarach, a właściwie o wagach. To rewolucja w świecie nauki. Kilogram nie będzie już tym samym kilogramem. W piątek podczas Generalnej Konferencji Miar w Paryżu ma zostać ustalona jego nowa definicja. Dotychczas wyznacznikiem kilograma był odważnik znajdujący się w podparyskim biurze miar i wag w Sèvres. Teraz zarówno sam platynowo-irydowy przedmiot, jak i jego kopie mają przejść do lamusa. To dlatego, że z czasem, ze względu na zachodzące w świecie procesy, wzorzec zmienił strukturę, procesy chemiczne. Naukowcy ustalą więc nową definicję kilograma tak, aby była ona wolna od zachodzących w czasie i przestrzeni zmian. Będzie ona oparta na pewnej stałej fizycznej, zwanej stałą Planka. I tak wzór matematyczny zastąpi wzorzec fizyczny. Dzięki temu pomiary mają być dokładniejsze. A jak na co dzień radzimy sobie z określeniem kilograma? To próbowała określić Karolina Jaskulska.
Skąd panie wiedzą, nie mając wagi, że kilogram to akurat kilogram?
Nie wiem, skąd wziąłem.
A jak to tak pani na przykład idzie do sklepu, chce kupić ziemniaki, nie ma wagi i co wtedy?
Na sztuki na pewno nie ma.
Czyli tak na oko?
Na oko.
No ja podnoszę i wiem.
A skąd?
Nie wiem, no
tak, tak po prostu.
Lata praktyki i doświadczeń.
Tak, waga się ma w ręku po prostu.
A to tak na przykład, jeżeli pani by chciała powiedzieć, ile ziemniaków mieści się na 1 kilogram?
Zależy jaka wielkość, 6, 8, zależy jaka wielkość
to kilogram.
Ziemniaka. Brać 6, 8 sztuki.
Najprawdopodobniej będzie kilogram.
Na przykład 20 centymetrów. Ja zawsze wiem, ile to jest 20 centymetrów. Jeżeli chodzi o kilogram, proszę pani, to jest bardzo proste. Ponieważ ja wtedy biorę sobie butelkę z wodą mineralną i litrową i tyle to jest kilo.
Trudno powiedzieć. Tak na oko. 6 średnich ziemniaków? Nie wiem. Zawsze nas odrzną jako konsumentów. No może niektórzy mają jakąś taką
obsesję. Wagę w rękę?
No i wagę w rękę.
No nie wiem, no tak zawsze jakoś na rękę wychodzi, że biorę te owoce czy warzywa w warzywniaku i tak zawsze mi wychodzi i tak zawsze klientom daję. No jestem przyzwyczajony, 20 lat warzywa i owoce sprzedaję, to człowiek się przyzwyczaja do tej wagi. Jak klient mu mówi kilo, to wiem, ile to jest po prostu.
Z mieszkańcami rozmawiała Karolina Jaskulska. Dodajmy, że przed laty podobną zmianę jak teraz kilogram przeszły sekunda i metr. A razem z nami są już goście. Profesor doktor habilitowany Konrad Czerski, dziekan Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, bardzo miło.
Z nami jest także profesor doktor habilitowany Mariusz Dąbrowski, Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I jest gość przy telefonie, Wojciech Wiśniewski, kierownik samodzielnego laboratorium masy głównego Urzędu Miar. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Zaczniemy od pana Wojciecha Wiśniewskiego. Czy rzeczywiście była konieczna rezygnacja z kilograma Sèvres jako wzorca kilograma, czyli tego walca o średnicy wysokości równej 39 mm ze stopu platyny i irydu? Czy to rzeczywiście było potrzebne i jest potrzebne?
Tak, panie redaktorze. Było to niezbędne, żeby wyeliminować takie pewne dwumyślenie, które obowiązywało w metrologicznym, naukowym świecie. Wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu, że ten wzorzec zmienia swoją masę. A przyjęte było jako definicja jednostki masy, że on ma masę stałą. Wiedzieliśmy również, że jego masa jest różna od kilograma, a przyjęte było, że jako odniesienie, że on ma kilogram. Teraz ten problem został wyeliminowany, bo odniesiemy kilogram do stałej Planka, która jest stała i niezmienna, jako stała fizyczna.
No właśnie, zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Pytanie do pana profesora Konrada Czerskiego. Jak walec z metali szlachetnych, platyny i irydu może stawać się coraz cięższy? I czy to rzeczywiście takie istotne, że o ileś tam mikrogramów coś jest cięższe?
Tak, to jest oczywiście bardzo ważne, bo pomiary to nie tylko to, co tutaj w tym naszym tutaj w tym programie było wspomniane.
Nie
że
chodzi
ktoś,
o kilogram ziemniaków.
Ziemniaków, gdy ręką zmierzymy, musimy bardzo dokładnie to zrobić. I to chodziło o to, żeby zmierzyć pewną masę tutaj konkretnie z dokładnością do 10 do minus 9 czyli 9 liczb znaczących mieliśmy, czy cyfr znaczących musimy mieć określić, żeby no, pewne rzeczy bardzo dokładnie zmierzyć. To są, tutaj mamy specjalistę, na przykład pana profesora Dąbrowskiego, który jest od spraw grawitacji specjalistą i na przykład, żeby zmierzyć fale grawitacyjne, to tam trzeba było bardzo małe odległości, bardzo małe zmiany masy są to też odpowiednie. Więc to jeżeli chcemy zgłębiać tajemnice przyrody, natury, no to musimy bardzo dokładnie różne rzeczy mierzyć. I w tym przypadku tutaj, jeżeli chodzi o ten wzorzec, który raz był grubszy, troszeczkę cięższy, większą masę miał, albo od czasu do czasu trochę chudł, tak? To właśnie były takie zmiany rzędu 40-50 mikrogramów. To wydaje się niedużo, ale jednak to jest takie ziarenko soli, powiedzmy, które to odpowiada takiej masie, prawda? To już były bardzo znaczące rzeczy. Ten wzorzec SEVR miał kopie i te kopie były rozprowadzane po całym świecie i te kopie też się nie zgadzały z tym wzorcem. Także te niedokładności trzeba było usunąć, ale to jest jedna sprawa. Druga sprawa to właśnie taka fizyczne podejście, że powinny te wzorce czy definicje podstawowych jednostek fizycznych opierać się na stałych fizycznych, na takich rzeczach, które są stałymi, ale no, są też teorie fizyczne, że te stałe wcale nie są takie stałe. Także to jest też.
Przypomnijmy, że kiedyś mieliśmy metr i był to ułamek długości południka ziemskiego, potem długość wzorcowego pręta w SEVR, a od 83 roku odcinek, jaki pokonuje światło w próżni w czasie i tutaj jeden ułamek i tak dalej po przecinku wiele miejsc. Profesor Mariusz Dąbrowski, panie profesorze, ale to jak zniknie ten wzorzec z kilograma SEVR albo będzie już zabytkiem, no to co będziemy oglądać? Czy właśnie to, co go zastąpi, czyli jednostka masy zdefiniowana w oparciu o uniwersalną stałą fizyczną, stałą Plancka, to po prostu będzie można obejrzeć?
To znaczy, może tak makroskopowo to tego nie można obejrzeć. Ten pan, co tam ziemniaki mierzy na ręce, na wagę, no to zapewne nie będzie w stanie tego zobaczyć. Natomiast zaletą tego podejścia będzie, powiedzmy, zejście na poziom, nazwijmy to mikroskopowy, czyli bardzo o wiele rzędów wielkości niższe niż te, które no, dotyczą tych obiektów, które jakby na co dzień widzimy, czyli zejdziemy na poziom atomów, molekuł, i na tym poziomie rządzi w zasadzie ta słynna stała Plancka. Ona jest pewną wielkością, która jest charakterystyczna dla tego świata mikroskopowego. No i tu były różne pomysły. Oczywiście jednym z pomysłów było na przykład stworzenie jakiejś takiej kuli z krzemu, która by po prostu miała określoną liczbę atomów daną tam poprzez inną stałą Avogadro i powiedzmy można by było, w tym ujęciu można było tą masę policzyć w sensie liczby tych atomów, które składały się na tą kulę, czyli rzeczywiście tak jakbym wziął ten wzorzec kilograma, złożył z ziarenek piasku i byłbym w stanie te ziarenka piasku każde policzyć, czyli ta dokładność znakomicie w tym momencie by wzrastała. Natomiast ten sposób, który z tego, co ja rozumiem, będzie wprowadzony, czyli wagi kibla, to się tak formalnie nazywa.
Kibul to naukowiec.
Więc ten wzorzec włącza nie tylko oddziaływanie grawitacyjne, czyli to, co jakby tak sobie w życiu codziennym doświadczamy, ale także oddziaływanie elektryczne i to na tym poziomie mikroskopowym i my to mówimy kwantowym, bo ta stała Plancka jest kwantowa i tam występują takie efekty, że że opór elektryczny jest dany w jakiś sposób poprzez pewne liczby, które po prostu są liczbami nieciągłymi, to znaczy, że no nie możemy wszystkich liczb sobie wybrać, tylko one są dyskretne i to też ma pewne zalety praktyczne. Więc ogólnie rzecz biorąc, zejście na poziom liczenia ziarenek piasku jest dla nas korzystniejszy niż no na poziom taki, gdzie no chociażby ten wpływ powietrza gdzieś tam jakiś tych dostają się, szczególnie te wzorce kopiowane, które gdzieś tam były w Polsce. Mamy chyba wzorzec, może pan z Warszawy mnie poprawić, chyba numer 51 czy 41.
51.
I ten wzorzec przybierał na wadze właśnie poprzez oddziaływanie z otoczeniem, no czego nie może być, jeżeli oprzemy to pewne
Panie profesorze,
wielkości.
A powiedzmy, czym jest kwant, bo operujemy tutaj słowem kwant.
Kwant jest to pewna porcja energii i w naszym świecie to tak jak, to jest taki obiad, tak? Porcja obiadowa. Może pan zjeść jedną porcję, dwie, trzy, a ktoś
to
może
taka
powiedzieć...
najmniejsza mierzalna porcja?
Tak, najmniejsza mierzalna porcja energii w świecie mikroskopowym.
Do naszej rozmowy dosyć naukowej włączyła się pani Ewka na radiowym Facebooku, bo ja tutaj napisałem, panowie, tak, wzorzec kilograma odchodzi do muzeum, bo waży więcej niż kilogram, dlatego jednostka masy będzie zdefiniowana w oparciu o dane, tu uprościłem, nie chciałem o tym Planku wspominać, występujące we wzorze na energię kwantu światła. Tak. Jaki wpływ na nasze życie ma precyzja miar i wagi? Tutaj pani Ewka komentuje tak. To od dzisiaj każda kobieta może śmiało twierdzić, że waga kłamie. No dopóki jest jeszcze ten stary oczywiście kilogram w sewr. Wróćmy do Wojciecha Wiśniewskiego. Szukam praktycznego wymiaru takiej zmiany. My sobie nie zdajemy sprawy, jak ważne jest precyzyjne mierzenie i ważenie. No może zdajemy sobie wtedy, kiedy okaże się, że na przykład dystrybutor paliwa niewłaściwie skalibrowany, ustawiony, nalewa nam tego paliwa mniej do baku niż powinien. Czy to jest taki łańcuch od właśnie takich precyzyjnych bardzo pomiarów jak w Sewr, czy teraz bardziej już teoretycznych pomiarów do życia takiego codziennego?
Tak, tak. Jest dokładnie tak, jak pan redaktor powiedział. Ten cały projekt związany z redefinicją jednostki masy, on tak naprawdę ma cztery obszary. Ten obszar naukowy, o którym moi czcigodni przedmówcy już go omówili, oraz trzy inne takie praktyczne aspekty, mianowicie realizacja tej jednostki, jej dyseminacja, czyli rozpowszechnienie na wielokrotności i podwielokrotności, dlatego że, prawda, mamy bardzo dokładne pomiary rzędu mikrogramów oraz bardzo, bardzo duże pomiary rzędu tysięcy kilogramów, prawda, jeżeli mówimy na przykład o pomiarach w górnictwie, prawda, o tysiącach ton węgla, które wyjeżdżają z kopalni, oraz ostatni, ten użytkowy obszar, czyli obszar legalizacji, czyli ten, o którym wcześniej już państwo wspominali, prawda, o tym przysłowiowym zakupie ziemniaków na targu. I ten obszar legalizacji, obszar użytkowników WAG nie ulegnie zmianie. Oni tej zmiany nie odczują. Nie będą wiedzieć, że ta zmiana nastąpiła. Zmiana nastąpiła na etapie realizacji, czyli przejścia od stałej planka do fizycznego wzorca, i który z kolei będzie odniesieniem do tego, żeby sprawdzić wagi te najdokładniejsze. One się nazywają komparatory masy. To są najdokładniejsze wagi. I od nich potem, idąc w dół, poprzez kolejne klasy dokładności wag, tych klas dokładności są cztery, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, mają swoje nazwy, zwykła, średnia, wysoka i specjalna, i to użytkownicy wag, głównie w laboratoriach, którzy mają te klasy dokładności specjalnej i klasy dokładności średniej, zwykłej, które mają zwykli użytkownicy wag. To, o co pan redaktor pyta.
A ja przypomnę jeszcze, bo wspominaliśmy, pan profesor tutaj wspominał o tym naszym wzorcu kilograma. Nosi rzeczywiście numer 51. Został zakupiony przez Główny Urząd Miar w 52 roku za 80 532 zł 78 groszy. Wtedy średnia miesięczna pensja wynosiła 650 zł. I tak jak oryginał w Sewr, została wykonana przez firmę Johnson Matthey w Londynie ze stopu platyny i irydu. Jest przechowywana, tutaj najwyżej pan Wojciech Wojciech Wiśniewski sprostuje, w sejfie pod dwoma szczelnymi szklanymi kloszami na specjalnej metalowej podstawce. Dwa razy była porównywana z oryginalnym wzorcem w Sèvres, ostatnio w 1990 roku, no i wtedy okazało się, że podobnie jak inne kopie, trochę przytyła, dokładnie o 42 mikrogramy, z czego pani Ewka, tak się podpisuje na Facebooku, bardzo się cieszy, bo okazuje się, że waga kłamała. No właśnie.
Tak, ten wzorzec przytył, powiem pani z Facebooka, ten wzorzec ciągle przybywa, on co miesiąc jest cięższy o około 0,2 mg. To jest wartość, której na wadze już nie zauważymy, ale tak, materialny wzorzec zmienia swoją masę.
A przy wykorzystaniu stałej planka nic nie będzie przybywało. Teraz przejdźmy właśnie do badań naukowych. Panie profesorze, pytanie do pana profesora Konrada Czerskiego. Na ile w badaniach naukowych dla fizyka ważna jest ta precyzja? Jakie ona ma znaczenie? Bo praktyczna, o tym mówił pan Wojciech Wiśniewski, a w badaniach naukowych?
No, w badaniach naukowych dążymy do tego, żeby badać coraz takie słabsze efekty. Te słabsze efekty nam mówią o coraz głębszych pokładach naukowych, które chcemy odkrywać, prawda? I to nie jest wcale proste. Te grube efekty, powiedzmy, mierzymy prędkość tutaj poruszania się samochodu, to jest trywialna sprawa, prawda? To każdy z nas, jak przekracza prędkość dozwoloną, to może to naturalnie stwierdzić, ale też z pewną dokładnością. W fizyce się wszystko robi z pewną dokładnością i jeżeli chcemy tą dokładność powiększyć, no to musimy polepszyć pewne nasze instrumenty, prawda? To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz w naturze jest coś takiego jak właśnie mechanika kwantowa i stała planka, która definiuje nasze te efekty kwantowe. I okazuje się, że w przyrodzie, jeżeli schodzimy na ten poziom mikroskopowy, no to wszystko tam się rusza. Nawet długość, to jest zupełnie zaskakujące, długość stołu, jakbyśmy chcieli zmierzyć z super dużą dokładnością, to tego nie zmierzymy dokładnie, bo te atomy się ruszają. Nawet w temperaturze kompletnego, absolutnego zera te atomy też się ruszają, więc takiego długość. To jest jakby prawo fizyki i tutaj nic z tego nie możemy zrobić. Jeżeli teraz chcemy znaleźć pewne odstępstwa, na przykład od mechaniki kwantowej, no to musimy zejść na takie dokładności. I to jest zadziwiające, że te dokładności w takim mikroświecie odzwierciedlają się potem w niedokładnością, którą widzimy też w makroświecie, tylko że też na bardzo dużych skalach. Takie życie codzienne, które tutaj obserwujemy dookoła, no to mamy już pewne duże wyczucie tam, duże rzeczy, wiemy jak to funkcjonuje. To, co zostało, to jest ten mikroświat i makroświat. Jeżeli teraz te niedokładności z mikroświata pomnożymy przez wielkość wszechświata, to możemy okazać się, że te niedokładności są bardzo duże. To nie jest tak.
Ale można powiedzieć, dążymy w nauce, oczywiście w życiu praktycznym też, ale bardziej w naukowym właśnie do tej perfekcji i precyzji i te małe wartości, o których pan profesor wspominał, wymagają tym większej precyzji. No ale właśnie dla mnie to jest takie wspaniałe i tego panom zazdroszczę, że w ten sposób chyba dotykacie jakiejś takiej wielkiej tajemnicy. Nie wiem, może to zbyt wzniośle brzmi absolutu, ale na pewno gdzieś blisko, profesor Mariusz Dąbrowski.
Tak, tutaj...
Jak nie, to proszę przede wszystkim kubeł zimnej wody na mnie.
Nie, ma pan rację. Oczywiście, że tak i tu tutaj metrolodzy podchodzą z punktu widzenia praktycznego i dlatego dali nam ustaloną wartość prędkości światła, tak? Jakby ona nie jest dana z jakąś dokładnością, tylko jest to konkretna liczba. To samo będzie teraz ze stałą planka, a my wiemy, że pomiar zawsze w fizyce nie jest czymś, zawsze ma pewien poziom dokładności i nie możemy powiedzieć, że to jest liczba, tak? Jeżeli powiemy, że to jest 16, no to nie jest 16, to jest 16 z dokładnością może do 0,000 tam jakiejś wartości. I tu się pojawia spory margines taki w fizyce do rozważania pewnych możliwości, które po prostu są związane z tym, że jednak nasz świat, nawet te stałe, które my tutaj, no z punktu widzenia metrologii ja się zgadzam, one są znakomicie tutaj przydatne praktycznie, bo mówiliśmy o mierzeniu tego, powiedzmy tego kilograma jabłek, ale na przykład w medycynie trzeba podać, może być zatrucie jakąś minimalną dawką pewnego farmaceutyka, która będzie troszeczkę za duża od dawki, jaka jest potrzebna, i tu wtedy oczywiście to nie są jeszcze te poziomy kwantowe, ale to ma znaczenie też bardzo praktyczne. Natomiast oczywiście są na przykład, no my się nie zgadzamy, tak, bo ja się zajmuję tutaj takimi teoriami wręcz wszechświata, które dopuszczają możliwość zmienności tych pewnych stałych, fundamentalnych, takich właśnie na przykład jak ta ustalona prędkość światła. No i tu po prostu uważamy, że takie administracyjne przyznanie prędkości światła konkretnej wartości jest dobre, ale tylko tak jak uchwali to Sejm. Natomiast my, naukowcy, nie możemy przyrody poprawić, bo przyroda jest taka, jaka jest, i po prostu może się okazać, że za 10-20 lat dowiemy się, że te wartości zmienią się i też się zmieni ten nowy wzór, wzorzec masy.
Panie Wojciechu, w przypadku Laboratorium Masy Głównego Urzędu Miar i w ogóle Głównego Urzędu Miar, to jest to bardzo, bardzo potrzebne, żeby te stałe, do których możecie odnosić również to, co w życiu codziennym nas spotyka, no były.
Tak, oczywiście.
No właśnie, chciałem zapytać
to
jeszcze...
Dokładność naszych wzorców jest sprawą nadrzędną na nas.
Chciałem zapytać
praktyczne, jak
panów o układ SI. Panie kierowniku, jak to z tym układem jest? On jest niezagrożony, prawda? Bo to się zmienia coś, co jest w środku, w tym właśnie międzynarodowym układzie jednostek miar. Skrót SI pochodzi z francuskiego systemu International d'Unité. No właśnie, on jest nadal znany, stosowany jest globalnie,
tak.
Poza Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią.
Nie zmieni. Mhm. Tak, znaczy oni też stosują, oni podpisali konwencję metryczną, więc oni też stosują system metryczny na potrzeby wymiany handlowej z nami, prawda? Używają kilograma, metra i sekundy. Używają też własnych miar angielskich dla siebie. U nas zresztą też są, prawda, jednostki spoza, to może taka ciekawostka, spoza SI dopuszczone w rozliczeniach branżowych, prawda? Na przykład mamy uncje i karaty, prawda, dla złotników, gemologów, jubilerów.
No i
przecież jednostką podstawową pozostaje kilogram.
Zakończenie.
Choć będzie miał nową definicję, ale jednostka się nie zmieni.
I my się nie mamy co stresować, gdy pójdziemy do sklepu, tak? Tam kilogram to jest ten kilogram i
ten
nie mamy
kilogram
co wnikać.
To zostanie kilogramem. Nad tym pracuje 1000 osób w Polsce, metrologów od 100 lat już.
Panie profesorze, zwracam się do pana profesora Konrada Czerskiego i na zakończenie. Czy coś jeszcze, jeżeli chodzi o miary wagi w najbliższych latach czy miesiącach, może powinno się zmienić?
Znaczy mi się wydaje, że teraz dotarliśmy do tego momentu, gdzie możemy powiedzieć, że to się opiera na tych stałych, fundamentalnych przyrody, które z zastrzeżeniem, że one też się mogą zmieniać, one mogą się bardzo słabo zmieniać, prawda? To, że stała planka teraz tak jakby weszła tutaj w taki obieg, ale to trzeba powiedzieć, że już w momencie definicji czasu, które to jest tam pewnym przejściem mikrofalowym w izotopie Cezu-133, tak, i tak dalej, że to tam już też była stała planka, więc to też nie jest, jeżeli masa, okazuje się z punktu widzenia fizyki, masa jest równa energii kwantów, można to przewidzieć, wszystko jest ze sobą powiązane, więc to jest taka piękna konstrukcja, którą możemy się bawić właśnie idąc może dzisiaj pomału spać do łóżka. Tak?
Czyli sprawy mamy uregulowane. Profesor doktor habilitowany Konrad Czerski, profesor doktor habilitowany Mariusz Dąbrowski i Wojciech Wiśniewski. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Dobrej, odmierzonej nocy.